On wspomoże swoje wierne sługi.
Czyli o tym, jak Bóg działa w historii.
Rafał Pawlik
zaprasza.
Witam Państwa w Wielkim Poście. Wielkimi krokami zbliżamy się do bardzo istotnej, choć oczywiście niepełnej rocznicy wydarzenia, które zmieniły losy naszego kraju. Proszę Państwa, 14 kwietnia, czyli już za kilka dni, przeżywać będziemy 1048 rocznicę Chrztu Polski. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie list Episkopatu z zeszłego roku, który nas, jakby powiedzieć, wprowadzał w to wydarzenie, bo zbliżamy się do 1050-lecia Chrztu Polski. Episkopat Polski zdecydował, że mamy taki 3-letni okres przygotowawczy. Na różnych poziomach różnie to przygotowanie wygląda. Ja ze swojej strony postanowiłem dołożyć do tego małą cząstkę i stąd to dzisiejsze spotkanie. Proszę Państwa, ale nie będziemy odchodzić od naszego głównego tematu. Chciałbym pokazać, jak przez to wydarzenie Pan Bóg i przez Mieszka I Pan Bóg zadziałał, aby ratować tak naprawdę duszę naszych przodków Słowian. Państwo słowiańskie Mieszka I wyłania się z mroków historii, ponieważ mimo iż Słowianie mieli za sobą prawie 1000 lat cywilizacji, była to cywilizacja niepiśmienna, w związku z tym pojęcia nie mamy, co tam się działo, jak wyglądały losy tych ludzi, jak wyglądała ewolucja ich ustroju politycznego czy też religijnego. Mieszko I wyłania się na kartach historii przede wszystkim za pomocą Czechów, ponieważ Czesi na początku X roku przyjęli chrześcijaństwo, weszli do kultury łacińskiej i tam między innymi przebywał taki hiszpański podróżnik, nazywał się Ibrahim Jakub, który jako pierwszy opisuje nam Mieszka I, jako władcę na Gnieźnie, który w swej inteligencji, w swej wielkiej bitności jednoczy plemiona słowiańskie, za pomocą również nie tylko polityki, ale wojny, gdyż Ibrahim opisywał, że miał on armię liczącą 3000 zbrojnych. Biorąc pod uwagę, że na terytoriach dzisiejszej Polski żyło wtedy około 1 000 000 osób, była to siła znaczna. Ten władca, którym tutaj był Mieszko, był oczywiście poganinem i z punktu widzenia Gniezna, no to on był otoczony przez kraje pogańskie. Natomiast kiedy perspektywa mu się poszerzyła i kiedy podbija czy też przyłącza do siebie kolejne plemiona, w tym wypadku również pogańskie, zaczyna być otoczony przez państwa chrześcijańskie. Proszę Państwa, na razie zatrzymajmy się nad tym Mieszkiem i przypatrzmy się całej cywilizacji słowiańskiej, a przede wszystkim ich religii. Jak wspomniałem, była to religia pogańska. Znamy imiona niektórych bogów słowiańskich, jednakże ci bogowie, tak jak wspomniałem, nie wiemy jak ewoluowali, jaka była historia kultu, w związku z tym te imiona, które znamy, to już są tak naprawdę imiona końca tej religii. Tutaj między innymi najsłynniejszymi imionami, najsłynniejszymi bogami był Perun, czy też Świętowit. Znane nam są te imiona z lekcji historii. Kult słowiański, można powiedzieć, dzielony był na dwa. Po pierwsze, był to kult publiczny, gdzie wyznawano tych bogów, o których mówiłem. I to był kult, gdzie sprawowano ofiary, gdzie był bardzo kultem solarnym, złączonych z wszystkimi przesileniami, równonocami, tam wtedy były największe święta. I to był kult, który jednoczył jakąś szerszą grupę. Jednakże nie wszystkich Słowian, bo oto w różnych grodach różnie akcentowano bóstwa, troszeczkę jak w greckich miastach, państwach polis. I na przykład jeden gród uważał, że bardziej opiekuje się nimi Perun, inny gród znów brał sobie innego boga za opiekuna, dlatego chociaż ten kult łączył Słowian, to jednak na pewnym małym zakresie terytorium, natomiast już przy większej ilości tych plemion, przy większej ilości grodów, ta religia nie była czynnikiem spajającym. O tym wiedział Mieszko. Po drugie, druga część tej religii, co wyróżnia Słowian spośród wielu religii pogańskich, to niezwykle istotny i mocny kult duchów. Tu chodzi zarówno o duchy wody, lasu, tutaj wiemy w naszej mitologii, nawet w takich baśniach ludowych mamy różnego rodzaju rusałki, driady, etc. Natomiast oprócz tego był to kult duchów domu, czyli przede wszystkim przodków. Choćby dzisiejsze stypy nie wzięły się znikąd, jest to zwyczaj, który został przejęty przez właśnie chrześcijan od pogaństwa, ponieważ stypy były znane już w starożytności słowiańskiej, jeżeli mogę coś takiego powiedzieć. I to był posiłek, który był jedzony na grobie, czy też zaraz po śmierci jakiegoś wielkiego zmarłego i co roku w jego rocznicę śmierci. Natomiast ten kult duchów był raczej kultem jeszcze mniejszej działalności. To był kult domowy, kult sąsiedzki, ewentualnie kult jednej zagrody, kiedy kilka rodzin żyło, można powiedzieć, pod jednym dachem. Więc on absolutnie też nie łączył na przykład ludzi z grodu w Poznaniu, z grodu w Kaliszu. Były to zbyt małe więzi, aby ta religia mogła tych ludzi ze sobą łączyć. Mieszko I potrzebował jakiegoś spoiwa, które mogłoby jednoczyć jego kraj, nie tylko ze względu militarnego. No bo oczywiście takim spoiwem była jego władza wojskowa. Wiadomo było, że jeżeli podbił jakiś gród, to ówczesny Komes utrzymywał swoją władzę, ale musiał być zależny od Mieszka. Jednakże to było dla niego za mało. Po drugie, jak powiedziałem, państwo Mieszka otoczone było przez chrześcijan, którzy to państwo najeżdżali. Proszę Państwa, słowo Słowianie, Slaves, to jest tak naprawdę słowo niewolnik. Chociaż nie jest to jakiś powód do dumy, to jednak taka jest etymologia tego słowa. Słowianie byli niewolnikami, byli poganami. Ziemię tym najeżdżano, zwłaszcza tutaj margrabowie niemieccy, i tych ludzi brano po prostu w niewolę, ponieważ rynek niewolników, mimo że nie chcemy się tego przyznawać, w średniowieczu był bardzo duży. Państwo Mieszka było otoczone z zachodu przez Cesarstwo Rzymskie Domu Niemieckiego, od południa przez państwo Czech, które też było państwem chrześcijańskim. Natomiast od wschodu co jakiś czas najeżdżany był Mieszko przez Kijów, przez księstwo kijowskie, które też było chrześcijańskie, tylko że obrządku wschodniego. W związku z tym musiał Mieszko znaleźć jakiś taki sposób, aby od tych ataków się uchronić. Bo co innego, oczywiście północ, tam Normanowie, Prusi, oni byli poganami. Tam nie dało się nic zrobić w sposób polityczny, tam trzeba było się po prostu bronić. Natomiast tutaj Mieszko wiedział, że jeżeli by przyjął chrzest, to od razu jego osoba, po pierwsze, jakby to powiedzieć, wzrasta jego autorytet na arenie międzynarodowej, a po drugie, ówczesna religia chrześcijańska miała wiele obwarowań, które zabraniało na przykład prowadzenie wojen w piątek, w Wielkim Poście, etc. I zawsze, gdy było się stroną atakowaną przez inne państwo chrześcijańskie, o wiele łatwiej było znaleźć sojuszników w tej tak zwanej wojnie, można powiedzieć, sprawiedliwej. Skąd o tym Mieszko wiedział, proszę Państwa, nie mam pojęcia. Nie tylko ja nie mam pojęcia, ale nie mam pojęcia tak naprawdę chyba 100% historyków w Polsce. Jeżeli któryś z nich wie, to najczęściej sobie coś wymyśla. Oczywiście można powiedzieć, że na terytoria słowiańszczyzny docierały różnego rodzaju misje chrześcijańskie, pojedynczy jacyś wariaci Pana Boga, którzy tutaj postanowili iść i ewangelizować, jak później święty Wojciech Prusów. Więc możliwe, że w Gnieźnie kiedyś zjawił się jakiś taki misjonarz, który o pewnych zwyczajach opowiadał i Mieszko po prostu zobaczył, że jest to rzeczywiście świetna sprawa i należy to wykorzystać. Ale czy tak było naprawdę, tego nie wiem. Natomiast Mieszko postanowił przyjąć chrzest, jednocześnie załatwić sobie pokój na południu poprzez małżeństwo. Wszedł związek małżeński z księżniczką czeską Dobrawą. To była córka Bolesława zwanego Okrutnym, więc teścia miał całkiem sympatycznego, która była niezwykle gorliwą katoliczką i ona też jakby miała taką misję nawracania go. Wielu historyków, ja do nich nie należę, twierdzi, że oczywiście to jest taki patos literacki, że wtedy tak ładnie było pisać o księżniczkach, że one chciały nawracać swoich pogańskich mężów. Natomiast ja uważam, że to jest nieprawda, że rzeczywiście te kobiety były do tego przygotowywane i one uważały to za misję swojego życia. Pamiętają Państwo tutaj oczywiście już późniejszy czas, jak w zeszłym miesiącu rozmawialiśmy o Jadwidze. Jadwiga na 100% miała takie przygotowanie duchowe w dzieciństwie, dlatego też twierdzę, że Dobrawa również mogła takie przygotowanie posiadać. My niestety w Polsce jesteśmy skażeni historiografią PRL-u i wielu z nas jeszcze do dziś twierdzi, że Mieszko przyjął chrzest od Czechów, aby się nie uzależnić od cesarstwa niemieckiego. Proszę Państwa, to jest kłamstwo. Czesi nie mieli własnej instytucji kościelnej. Oni byli jeszcze młodym kościołem i byli całkowicie zależni od Ratyzbony. Ratyzbona, jak wiemy, leży w Niemczech. Więc tak naprawdę wszystkie decyzje co do misji Czech w Polsce zapadały w Ratyzbonie. Dlaczego więc to Czesi ewangelizowali Polaków, a nie Niemcy? Proszę Państwa, to był sukces Kościoła czeskiego. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale nawet do dzisiaj uznaje się, że wiek Kościoła można podzielić na kilka faz. Młody Kościół to jest taki, który potrzebuje importu. Importu kapłanów, importu ludzi, importu całej wiary, teologów, etc. Że to jest Kościół do pogan, gdzie ludzie rdzenni tak naprawdę nic nie wiedzą o Chrystusie. Później ci ludzie, gdy już się nawracają i zaczynają rodzić dzieci, oni te dzieci ewangelizują i to już jest taki Kościół, no można powiedzieć, raczkujący, tak? Czyli że mamy nie tylko ludność napływową, ludzi dorosłych, którzy się chrzczą, ale także tych ludzi, którzy już mają dzieci i te dzieci wychowują się w wierze. Pierwszym owocem, tak się mówi przynajmniej w teologii, takiego młodego kościoła są powołania. Czyli pierwsze powołania w ramach tej wspólnoty, czyli nie z zewnątrz, a z środka. Tutaj mówimy o wszelkich powołaniach, kapłańskich, zakonnych, ja uważam, że też rodzinnych. Szczytem takiego, można powiedzieć, życia Kościoła jest wtedy, kiedy Kościół daje biskupa. Tak się przynajmniej w teologii uważa, czyli to już jest osoba, która wyszła z środka i ona jest arcypasterzem tej, przypuśćmy, diecezji, tego kościoła partykularnego. Nie trzeba już biskupa z zewnątrz i to wtedy uznaje się, że kościół już jest, można powiedzieć, zaczyna być taki dorosły, mimo to ma 18 lat. Natomiast dojrzałość kościoła wyraża się wtedy, kiedy ten kościół już nie importuje, a eksportuje. Znaczy, kiedy kościół lokalny jest w stanie wysyłać misjonarzy dalej. I tak naprawdę wszystkie kościoły w Europie, tu mam na myśli Franków, tu mam na myśli Hiszpanów, tutaj mam na myśli Anglików. Wszystkie te kościoły funkcjonowały w ten sposób. To znaczy bardzo szybko starały się wysyłać misje. Mimo, że na swoim terytorium niestety jeszcze było wiele pogaństwa, oni starali się ewangelizować dalej, aby też pokazać swoje znaczenie. Tutaj Kościół Czech był identyczny. Kościół Czech starał się pokazać na arenie międzynarodowej, że jest już niezależny i też oderwać się od tej ratyzbony, która była zwierzchnikiem kościoła czeskiego. Aby to pokazać, oni musieli zacząć ewangelizować, oni musieli pokazać, że są kościołem, który potrafi eksportować, który ma ludzi do tego, który już jest kościołem dojrzałym. W związku z tym ten wielki wysiłek, aby to właśnie Czesi nawracali Słowian. Proszę Państwa, tutaj wiemy, że Dobrawa miała trójkę rodzeństwa, o jednym nie wiemy prawie nic, natomiast jej brat oraz siostra byli zakonnikami. Brat Chrystian, imię z chrztu, był zakonnikiem właśnie w Ratyzbonie, w zakonie, którego opat był jednocześnie biskupem Ratyzbony i był to taki biskup niezwykle misyjny, a siostra Dobrawy, Mlada Maria, tutaj pierwsze imię to jest imię pogańskie, drugie to jest imię z chrztu, była opatką klasztoru świętego Jerzego na Hradczanach, ona założyła zresztą ten zakon, jednakże w latach, i tu proszę zwrócić uwagę, 965-967 znajdowała się w Rzymie. Przypomnijmy, 966, czyli w środku dokładnie, Mieszko bierze chrzest. Jest to niezwykle istotne. Można powiedzieć, Dobrawa i jej rodzina mieli, użyję takiego kolokwializmu dzisiejszego przez młodzież używane, mieli wtyki w najważniejszych miejscach w chrześcijaństwie. Po pierwsze w Ratyzbonie, która była odpowiedzialna, można powiedzieć, instytucjonalnie za kościół w Czechach i ich misję, a po drugie w Rzymie. I dzięki tym kontaktom udało się doprowadzić do tego, że to kościół Czech ewangelizuje Polaków, ewangelizuje Mieszka, jego drużynę, elity, a kościół rzymski od razu, jakby powiedzieć, błogosławi ten czyn i pomaga również instytucjonalnie, wysyłając tam, dając pewne prerogatywy, biskupowi, zresztą też czeskiemu, który się nazywał Jordan, który był odpowiedzialny za ewangelizację państwa Mieszka i ten biskup już był zależny tylko od Rzymu. Czyli tutaj Mlada Maria, jej udało się, według większości historyków, doprowadzić do tego, że ewangelizacja Słowian, Mieszka I, była niezależna od Ratyzbony, choć mimo wszystko trochę zależna. I to nie był sukces Mieszka I, tylko sukces Czech. Mówię o tym, żeby tu zobaczyć, jak to niezwykle istotne było dla współczesnych ludzi, tu mówię o Czechach, jak to istotne było też dla nas, bo proszę zwrócić uwagę, że wszystkie słowa, najważniejsze nazewnictwo, parafia, msza, biskup, tak, to są wszystko zapożyczenia z języka czeskiego, a nie z języka niemieckiego. A Mieszko nie miał aż takiej, można powiedzieć, myśli politycznej, aby tutaj nie chcieć się uzależniać od kościoła niemieckiego, bo później, kiedy już niestety zostanie wdowcem i weźmie sobie drugą żonę, która już będzie Niemką, nie będzie mu przeszkadzało, że tych Niemców w kościele polskim będzie coraz więcej. Proszę Państwa, właśnie jak wspomniałem, Mieszko przyjmuje chrzest 14 kwietnia 966 roku w najważniejsze święto chrześcijańskie. To była Wielka Sobota, to była ta liturgia tak zwana paschalna między Wielką Sobotą a Wielką Niedzielą. I proszę Państwa, właśnie 14 kwietnia 966 roku Mieszko I przyjmuje chrzest w Ostrowie Legnickim. Ja się skłaniam do tego, że to był Ostrów Legnicki, nie Poznań, między innymi dlatego, że tutaj właśnie jego żona Dobrawa w Ostrowie Legnickim przyjechała do Polski, spoczęła, tutaj była jej siedziba, więc też logiczne było to, że Mieszko przy swojej żonie był chrzczony. Był chrzczony w baptysterium, które tam jest zresztą do dzisiaj, można je podziwiać. Jednakże nie wiemy do końca, jak ten chrzest wyglądał, natomiast mamy pewne opisy chrztów, które zostały nam po ewangelizacji tutaj Słowian pomorskich i wiemy, że w tamtych czasach mniej więcej chrzest wyglądał w ten sposób, że baptysterium było przykryte, można powiedzieć, takim namiotem. Było 8 kołków powbijanych dookoła baptysterium, tutaj też liczba nie jest przypadkowa. Jeden w środku i to był taki namiot i człowiek, gdy wchodził, bo już był nagi, to wchodził do tego baptysterium, kościół go nie widział, tak? Można powiedzieć, widział go tylko ten, który go chrzcił. Tutaj widać, że ten strach przed gołością już w kościele funkcjonuje, bo na początku kościół w pierwszych wiekach w ogóle tego problemu nie miał, jednakże w ramach rozwoju ten problem, jakby powiedzieć, zaistniał. I gdy wychodził już ten świeżo ochrzczony książę, to rodzice chrzestni przykrywali go białą szatą, więc wtedy był już uznawany za nowe stworzenie człowieka odkupionego. Jeżeli chodzi o kwestię nawracania, to proszę Państwa, katechumenat tamtych czasów, czyli ten okres przygotowawczy do chrztu, trwał tydzień. No to było bardzo mało. I nie można się dziwić, że ludzie tamtego czasu, gdy przyjmowali tą wiarę chrześcijańską, wielokrotnie przyjmowali ją tylko zewnętrznie. Katechumenat był sprowadzony do Wielkiego Tygodnia, trwał od niedzieli palmowej, skupiał się na takich najprostszych katechezach, tłumaczących, jak Jezus odkupił świat, co to jest msza święta, co to są sakramenty. Był to też okres związany z postami. Posty są niezwykle istotne w tamtym czasie. Tylko wspomnę później, że syn Mieszka I, Bolesław Chorobrzeń, zasłynął z tego, że jeżeli któryś z jego żołnierzy, czy też któryś z jego nawet dostojników nie pościł, to mu wybijał zęby. Więc posty są bardzo istotne tamtego czasu. Natomiast po tym okresie tygodnia po prostu delikwent był chrzczony. Oczywiście uznaje się, że chrzest Mieszka był jednocześnie chrztem całego narodu. Natomiast oczywiście ten naród chrzcił się bardzo, ale to bardzo powoli. Przy czym, jeżeli chodzi o ten kult tak zwany publiczny, zastąpienie jego nie było jakimś wielkim problemem. Otóż naprawdę Słowianie mieli też taką mentalność, że patrzyli zawsze ku górze, czyli ku jakiemuś autorytetowi. Jeżeli Komes przyjmował wiarę i zaczynał odprawiać nowy kult, to Słowianie również, tamci mieszkańcy, ten kult przyjmowali. Oczywiście mówimy o przyjęciu zewnętrznym, nie wewnętrznym. Natomiast już ta druga forma naszej religijności, czyli kult duchów, kult przodków, choćby związany ze sposobem chowania ludzi, przetrwa w Polsce do XIII wieku. I tak naprawdę, proszę Państwa, choćby to, że jednym z największych naszych świąt chrześcijańskich w Polsce jest święto wszystkich świętych, notorycznie nazywanych świętem zmarłych, jest prostym, można powiedzieć, prostą konsekwencją kultu słowiańskiego, tak? Czyli ten kult został, jakby powiedzieć, po prostu schrystianizowany, kult duchów, przodków, a nie został usunięty całkowicie. Proszę Państwa, jaki był dorobek chrystianizacji, można powiedzieć, po Mieszku I? Mieszko I zostawia po sobie państwo, w którym już funkcjonują pierwsze kościoły, w których ludzie zaczynają sprawować coniedzielną mszę świętą. Ta msza wyglądała dość interesująco, między innymi z powodu procesji z darami. Nie wiem, czy państwo sobie zdają sprawę, natomiast w ówczesnym kościele każdy wierny składał dary w czasie procesji z darami. To była taka naprawdę bardzo istotna część mszy świętej. To były różnego rodzaju dary. Najmniejszym darem, jak możemy przeczytać w Służbie Bożej w dawnej Polsce, jest taka książka, bardzo interesująca, najmniejszym darem była świeczka. Znaczy, jeżeli ktoś był bardzo, ale to bardzo ubogi, to musiał zadbać o to, żeby mieć taką łojową świeczkę, która służyła później do oświetlania kościoła i to był jego dar. Ale każdy imiennie, każdy, można powiedzieć, indywidualnie musiał podejść do ołtarza, zostawić przed ołtarzem swój dar i ten ołtarz najprawdopodobniej obejść i wrócić do siebie na miejsce. Proszę Państwa, dzisiaj oczywiście procesja z darami wygląda całkiem inaczej. Niesiony jest chleb, niesione jest wino, w zasadzie to wszystko, chyba że to jest jakaś większa uroczystość. Natomiast ten proceder, czyli składania osobistej ofiary w czasie przygotowywania ofiary chrześcijańskiej, został tak naprawdę w naszym kościele i w całym kościele powszechnym, ponieważ w tym czasie zbiera się składkę. Tak? To jest ta nasza osobista ofiara, która jest taką ofiarą na rzecz utrzymania kościoła, czy też utrzymania budowania kultu, więc tutaj mamy też pewną konsekwencję tamtych wydarzeń. Mieszko I jest dość interesującą też postacią ze względu na to, że na końcu swojego życia on pisze taki dokument, oczywiście piszą w jego imieniu, natomiast jest ten dokument w Watykanie i jest autentyczny, który nazywa się Dagomei Judex. Ja używam jedną z form, ponieważ tak naprawdę nie wiadomo do końca, jak to czytać. Dagobert, czy też Dagome, było to imię chrzcielne Mieszka i on w tym dokumencie oddaje państwo polskie papieżowi. Nie wiem, czy państwo o tym wiecie, pewnie większość państwa o tym wie, może ktoś nie wie, może dla kogoś to jest to nowość. Jest to niezwykle istotny dokument, on opisuje, jak wyglądało ówczesne państwo Mieszka, jego granice od tak zwanego Longe Mare, czyli od Bałtyku, Dużego Morza, poprzez wszystkie granice, które Mieszko mógł uznawać za swoje i całą tą ziemię zostawia w opiekę papieżowi. Proszę Państwa, to jest taki duchowy testament Mieszka. Nie wiadomo, kto go tak naprawdę do tego zachęcił, aby on to zrobił. Można powiedzieć, że mógł liczyć na to, iż to sprawi, że margrabowie niemieccy, którzy mimo to, że on już był ochrzczony wielokrotnie, napadali jego ziemię, będą musieli powstrzymać swoje zapędy. Niektórzy twierdzą, że ten dokument, ponieważ wymienia dzieci z drugiego małżeństwa Mieszka, miał być, jakby to powiedzieć, taką gwarancją, że to oni przejmą władzę. To nie wyszło, bo władzę przejął syn z jego pierwszego małżeństwa, czyli Bolesław, zwany Chrobrym, czy też Wielkim. Tak w zasadzie powinniśmy go tytułować. Natomiast był dość istotnym według mnie elementem duchowym. Tutaj już nie wypowiadam się jako historyk, wypowiadam się jako chrześcijanin. Pierwszy władca, który przyjął chrześcijaństwo w Polsce, oddaje się całkowicie papieżowi. Gdybyśmy spojrzeli na losy naszego kraju, można powiedzieć, że Polska zawsze była wierna papiestwu. Choćby ci papieże byli naprawdę nie wiadomo jacy, choćby w Polsce były różnego rodzaju zawieruchy religijne, różnego rodzaju myśli polityczne, które nawet sprawiało o tym, że na przykład Polska zaprzestała w pewnym momencie płacenia świętopierza, czyli tak zwanego podatku rocznego dla Stolicy Świętej, to mimo wszystko Polska zawsze była wierna papieżowi, aż do tego momentu, kiedy Polak został papieżem. Osobiście uważam, że jest to taki duchowy element i to też trzeba tutaj widzieć jakąś wolę Bożą i można powiedzieć, że Pan Bóg posłuchał tego wyznania Mieszka i rzeczywiście temu świętemu Piotrowi ten kraj oddał. To jest takie moje spostrzeżenie zupełnie niehistoryczne, tylko można powiedzieć oparte na mojej wierze. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o kwestię tego, czy Mieszku I wyszła ewangelizacja, to można powiedzieć, że w pewien sposób tak. Rzeczywiście za jego czasów elity przechodzą na chrześcijaństwo. Tak jak wspomniałem, czy one przechodzą naprawdę, czy też było to tylko akt zewnętrzny, ciężko dzisiaj ustalić, a ewangelizacja tamtego czasu była rzeczywiście bardzo uboga, więc na tyle, ile mogli, oni rzeczywiście stawali się chrześcijanami. Mieszko I też wraz ze swoją żoną pierwszą, Dobrawą, wychowali naprawdę wielkiego króla. Bolesław Chrobry był władcą wspaniałym. Tutaj on był na równi traktowany z innymi władcami chrześcijańskimi tamtego czasu. Był przyjacielem jednego z cesarzy. Był człowiekiem, który nie tylko był dobrym wojownikiem, ale także świętym człowiekiem uwielbiającym modlitwy, zachowującym posty. Człowiekiem, który mienił się przyjacielem świętego Wojciecha, mimo że tego świętego Wojciecha to może widział raz w życiu, przez 3 miesiące maksymalnie. Człowiekiem, który potrafił wykorzystać śmierć świętego Wojciecha, rozpropagować jego kult, potrafił wznieść się na wyżyny polityki zagranicznej dzięki choćby koronacji, którą przeprowadził. I był to władca wybitny. Mieszko I naprawdę zostawił po sobie świetne dziedzictwo. Ja każdemu ojcowi życzę, łącznie z sobą, aby zostawić potomstwo, które dojdzie do tak wielkich, wspaniałych rzeczy, które będzie naprawdę radością serca, że tak powiem, bo Bolesław Chrobry takim człowiekiem był. Niestety późniejsze wydarzenia, czyli tak zwany regres lat 30., czy też to się nazywa reakcja pogańska lat 30., pokazują, że wiara nie była jeszcze zbyt mocno ugruntowana. I władcy polscy niestety skupili się na ugruntowywaniu bardziej swojej pozycji politycznej poprzez między innymi działalność Kościoła, który był świetnie zorganizowany i bardzo pomagał w budowaniu ustroju politycznego, niż na ewangelizacji naprawdę. W latach 30. władca polski został wygnany, świątynie chrześcijańskie były palone, niektóre nawet źródła mówią o tym, że w katedrze w Poznaniu zwierzęta leśne żyły. Oczywiście to jest pewien obraz, natomiast rzeczywiście była to katedra bardzo zniszczona i dopiero Kazimierz Odnowiciel musiał to wszystko naprawiać, musiał to wszystko na nowo odbudowywać i łącznie nie tylko budynki, ale łącznie z duchem chrześcijańskim. Jednakże, proszę Państwa, musimy pamiętać o tym, że takie regresy pogańskie, czyli tutaj regresy polegające na tym, że ludność miała dość pewnej polityki, a nie do końca miała dość nowej religii, były częste. w różnych kościołach partykularnych. Nie ma tutaj się co zbytnio dziwić. Choćby, jak państwo pamiętacie, za czasów Konstantyna, po jego śmierci również taki regres pogaństwa nastąpił, więc była to rzecz, można powiedzieć, którą należało się spodziewać. Szkoda tylko, że ten okres, czyli lata 30., spowodował zniszczenie tylu wspaniałych zabytków tutaj, kultury, nie mówię tylko o budynkach, ale może o jakichś księgach, etc., które sprawiły, że nie mamy dzisiaj dużo informacji o tym, jak religia wyglądała właśnie między 966 a początkiem lat 30. XI wieku. Proszę państwa, to tyle. Mam nadzieję, że państwo zobaczyli Mieszka I troszeczkę z innej strony i bardzo bym zachęcał do tego, żeby odciąć się od tego, co myślimy o naszych królach z lekcji historii w podstawówce. Wielu z państwa uczyło się tej historii w latach PRL-u. Ona była naprawdę historią kłamliwą. Od początku starano nam się wmówić, że tak naprawdę całe cesarstwo niemieckie tylko od 1966 roku szykowało się do II wojny światowej, a Polacy powinni zawsze patrzeć z umiłowaniem na wschód. Bardzo mi się to nie podobało. Już w dzieciństwie czułem, że to jest coś niewłaściwego. Im więcej czytałem, im więcej się dowiadywałem, dochodziłem do wniosku, że cała historiografia Polski była zakłamana. Dziś się ją odkłamuje, niestety bardzo powoli i wiem, że te mity pod tytułem, że Mieszko I to chciał przyjąć chrześcijaństwo z rąk Czech, bo nie chciał się uzależnić od Niemców, są do dzisiaj często opowiadane przez historyków, którzy właśnie się uczyli w PRL-u i oni to tak jakoś zapamiętali taką historię i postanowili ją mówić dalej. Mam nadzieję, że państwo chcą poznawać prawdę i o tej prawdzie tutaj zamierzam mówić, mimo że czasami ona jest niewygodna, a czasami też umniejsza, na przykład tutaj osobę Mieszka, bo tak jak wspomniałem, był to raczej sukces Czechów ewangelizacyjny niż sukces Polaków. Proszę państwa, na koniec już tylko. Zbliżają się święta wielkanocne. Jak wspomniałem, Mieszko przyjął chrzest w Wielkanoc nie bez powodu. Otóż Wielkanoc jest najbardziej istotną datą w chrześcijaństwie i od wieków tego dnia ludzie się chrzczą, zwłaszcza ludzie dorośli. Proszę zwrócić uwagę na liturgię paskalną. Można sobie obejrzeć zawsze w telewizji Trwam z Stolicy Świętej. Tam zawsze są jacyś dorośli, którzy są chrzczeni. I ja zachęcam do tego, żeby się chrzcić i żeby chrzcić dzieci właśnie w liturgię paskalną. Drugim takim świętem jest oczywiście święto chrztu pańskiego. Wtedy też bardzo fajnie jest ochrzcić swoje dziecko. Natomiast w innych przypadkach, jeżeli byśmy chcieli naprawdę religijnie przeżywać to święto, odradzam. Jeżeli nie ma zagrożenia życia, naprawdę warto poczekać, ja swoje dzieci chrzczę zawsze na Wielkanoc. Wydarzenie wspaniałe, kiedy czekamy na zmartwychwstanie Chrystusa, kiedy wspominamy we wszystkich czytaniach mszalnych, między innymi wody stworzenia, potem wody, które pomogły Mojżeszowi utopić Faraona, potem wody chrztu, które zmazują nasze winy i w tym wydarzeniu bierze też udział nasza rodzina i nasze dziecko. Według mnie nie ma nic wspanialszego. Zachęcam wszystkich do tego, żeby sobie to przemyśleć i żeby rzeczywiście w liturgię paschalną chrzcić swoje dzieci. Do usłyszenia.